To obrzydamy większy opór. Zapraszam cię, żebyś mnie o Poldej powiedział, jak się pyta większe dla Opoldych.
No właśnie, proszę Państwa, teraz taka nagła wolta, bo z wyżyn takiego awangardyzmu, czy awangardy poetyckiej ostatnich dni, no spadniemy gdzieś tam na dno. I ja chciałem powiedzieć o takiej pracy u podstaw, u pracy organicznej, która dzieje się w szkołach polskich na prowincji. Ja przepraszam, być może nagle spuścimy z tego tonu, ale niekiedy to jest takie ozdrowieńcze, zanurzyć się w tym świecie decyzji podejmowanych przez dziecko, któremu nauczyciel wbija do głowy jakiś tam wiersz. Co się może wydarzyć? I co to mi dało w sumie przez te 20 lat pracy w szkole podstawowej? A więc oporni to są dzieci. No tak to ma być. No dobrze, biorę się do rzeczy, do tych wstępów. Nieraz myślę, że ma się do czynienia z dwoma rodzajami poezji. Jest taka, która się narzuca, chce zrobić karierę, stać się przyczyną kulturowo-społecznego awansu autora, zaś z drugiej strony widzę poezję niezalecającą się, która pojawiła się na świecie mimochodem i szepce pod nosem, że nie chce nawiązywać kontaktu, nie chce pocieszać, nie chce być ludzka i tym podobne. Jedna za wszelką cenę zachęca w imię ogólnokomunikacyjnego braterstwa, druga za wszelką cenę odstręcza w imię też przecież ludzkiej niechęci do tworzenia okazjonalnych wspólnot i wzruszających bractw. Ale zostawmy poezję, mieliśmy skupić się na odbiorcy. Nie ma chyba bardziej przerażającego zjawiska od człowieka zmuszonego do wysłuchiwania wierszy. Od człowieka, który wyznaczył sobie wzniosłe i kulturalne zadanie wytrzymania 60 widów na tak zwanym wieczorku poezji. Poezja nie jest czymś, co wyssało się z mlekiem matki, nie jest rzeczą konieczną do bytowania na poziomie organicznym. Ostatnio coraz częściej okazuje się, że nie jest również potrzebna do bytowania na poziomie kulturowym. Ludzie wprawdzie obserwują sobie przelotne stany, które przypominają mi coś z dawno temu czy dalych wierszy, ale nie mają odwagi nazywać to poezją, swoją własną, wewnętrzną poezją. Nie mają odwagi, czasu i ochoty, żeby dalej coś z tym robić, zapisywać, poprawiać, publikować. Postrzega się więc te objawy poetyckości jako coś błahego, jako przypadkowy splot obserwacji i wewnętrznych napięć, ewentualnie kaprysy języka, który konfabuluje sobie i poetyzuje jakby obok świadomego, życiowo nastawionego, normalnego podmiotu. Pisywanie o tym, komentowanie, uczenie w szkołach, tworzenie całego przemysłu poetyckiego postrzega się jako swoisty przerost formy nad treścią. Mówię o najprostszym, bezpośrednim ujęciu potocznym, które udziela się najbardziej opornym z opornych, to znaczy uczniom w szkołach, do których bywałem przed laty zapraszany jako poeta. Może od tego zacznę. Pomijam te szlachetne wyjątki, kiedy to ofiarne i z lekka nawiedzone nauczycielki przygotowały odpowiednią młodzież, gromadząc w auli czy sali gimnastycznej uczniów rzeczywiście zainteresowanych literaturą. Bardziej intrygującym zjawiskiem jest spędzanie tłumu zainteresowanego głównie możliwością radosnej anihilacji kilku najbliższych lekcji. Niestety nawet ich szczery z tego powodu entuzjazm nie był w stanie wymusić skupienia i otwarcia na obcą kulturowo ekspresję. Także po kwadransie, ziewanie, szepty, wreszcie głośne rozmowy delikatnym osadem pokrywały sączący się z ust poety szmer głosek. Prawdopodobnie należało wtedy krzyknąć, zedrzeć z siebie szaty, pokazać tyłek i zakończyć występ eksklamacją w stylu fuck you świecie, fuck you systemie, fuck you smętny wierszu. Obawiam się, że tego typu dezynwentura jednak nie leży w mojej naturze. Uważam więc, że czytać wiersze należy tym, którzy naprawdę tego łakną. Nie uprawiajmy poetyckiego apostolstwa, nie nawracajmy na siłę. Wyciągajmy wnioski z takich nieudanych doświadczeń i następnym razem z nieufnością podchodźmy do tych spontanicznych zaproszeń na spotkanie z ciekawym człowiekiem. Zbyt częste uczestniczenie w podobnych sytuacjach spowoduje, że przestaniemy wierzyć w to, co robimy, w sens uprawiania poezji, zaś siebie samych zaczniemy postrzegać w kategoriach kabotyństwa czy zgoła dewiacji. To oni są normalni. Pomyślimy za którymś razem. Normalni, bo oporni wobec szaleńczej gry słów, wobec egzaltacji i wizjonerstwa. I postawimy sobie w obecności lustra pytanie, dlaczego ja nie jestem oporny? Proszę Państwa, po tym nieco żartobliwym wstępie chciałbym przejść do rzeczy i zacząć obiecany wykład pod tytułem Jak czytałem wiersze Opora, którym podzielę się na gorąco doświadczeniami długoletniego nauczyciela języka polskiego, czyli etatowego zachęcacza do czytania, tym również do czytania wierszy. Prawdę mówiąc, sam nie wiem, jak do tego doszło i kiedy, że najważniejszą rzeczą w moim życiu stała się poezja. A przecież nie przepadałem za nią w szkole podstawowej. Wolałem piłkę nożną, wędrówki po górach, kino i powieści przygodowe. Dlatego rozumiem dzieci, do których przychodzę z utworem poetyckim i próbuję go nim zainteresować. Rozumiem ich obojętność wobec obcego. Staję wobec tego muru obojętności i przerażony szukam sposobu. Doskonale wiem, że w najlepszym przypadku w klasie jest 5 zainteresowanych. Pozostałych 25 patrzy z przymrużeniem oka, z lekceważeniem, nie chcę powiedzieć z pogardą, czyli wyniośle ma to gdzieś. Ma gdzieś jakieś wiersze, w których staroświeckim językiem mówi się o niezrozumiałych bądź wydumanych rzeczach. Wiersze, w których zniewieściały facet idzie na łące i wydaje okrzyki zachwytu. Fuj! Wstydziłby się, jakie to żałosne. Jakie to niemęskie, niepoważne, nienormalne. I jeszcze ten język. Kto tak mówi? Czy nie mógłby tego powiedzieć zwyczajnie? Otóż nie. Tłumaczę moim malcom. Bo poezja to wrażliwość i ta wrażliwość szuka swojego języka. Języka nie wprost, bo proza nazywa, poezja pseudonimuje. Czyli nie może się obejść bez metafory. Wynika z moich obserwacji, że spora część uczniów odrzuca uczuciowość. Tu jest pogrzebany. Chodzi o takich uczniów, którzy niezwykli demonstrować publicznie przejmowanie się uczuciowością. A akt czytania i interpretowania wiersza jest przede wszystkim aktem wczuwania się, empatycznego nawiązywania nici porozumienia na gruncie emocjonalnym, a potem intelektualnym. A więc już tu pojawia się bariera, którą nauczyciel z miejsca rozpoznaje i wyczuwa, starając się zredukować jej znaczenie, naturalizując sytuację czytania, wprowadzając odpowiednią atmosferę, skłaniając ucznia do odsłonięcia się, do ekspresji własnego ja, ekspresji wynikającej z przeżywania wiersza. To jest jakby jedna rzecz. Dalej. Innych z kolei uczniów, może już bardziej otwartych na uczuciowość i empatię, odrzuca język. Ta następna bariera. Nie bardzo radzą sobie z inwersjami, apostrofami, synekdochą czy peryfrazą. Boją się, że nie rozumieją, że to mowa dla wtajemniczonych, że to hermetyczne narzecze dla znawców, że poezja jest kodem, a klucze do rozkodowania za tych szyfrów pozostają w rękach nielicznych. Taki uczeń odpuszcza, daje sobie spokój. Często na całe życie. Mówił sobie, albo też mu wmówiono, że on się do tego nie nadaje. Że nie ma głowy do jakichś tam wierszy. Ależ dlaczego nie? Mówię mu wtedy. Czy wiersz został napisany przez Marsjanina? A może przez jakiegoś robota? Nic na to nie wskazuje, żeby jego autorem był komputer. Ten wiersz został napisany przez człowieka. Jakiś człowiek skierował do ciebie wiązkę słów. Wysłał rozpaczliwy bądź radosny komunikat. Rzucił butelkę w głębinę oceanu. Od ciebie zależy, czy komunikat zostanie odebrany i odczytany. Jego wrażliwość czeka na nawiązanie nici porozumienia z twoją wrażliwością. Najpierw chociaż porozumienie, potem dopiero pełne zrozumienie. Odkorkuj wreszcie tę butelkę. Komunikat, który znajdziesz na karteczce, ma w tobie wyzwolić uczucia, doprowadzić do refleksji, wywołać wewnętrzne obrazy. Kiedy sam piszę wiersz, nie wiem, o czym będzie. To jest zawsze niespodzianka. Nie wymagam więc od ucznia gotowych, gładkich, jednoznacznych odpowiedzi. Jakiejś szybkiej definicji skonstruowanej według utartego wzoru czy schematu. Cieszę się z jego gotowości do dzielenia się wrażeniami, z otwartości na odbiór, z jego skojarzeń, jakże nieraz zaskakujących i świeżych, z jego nawiązań, porównań, pomysłów. Cieszę się z jego błądzenia, bo zupełnie odpowiada mojemu błądzeniu. Ale błądzenie może mieć inną nazwę. Tą nazwą jest szukanie. A więc jednak czegoś szukamy. Być może wspólnie do czegoś dojdziemy. Jeśli nie na tej lekcji, to na następnej. Ja jak nie dzisiaj, to za miesiąc czy za rok. Bo ten uczeń w końcu dojrzeje do tego, czego nie rozumiał wcześniej. Wiem, że pośpiech lekcyjny, konieczność realizowania programu wymagają konkretu, precyzji, jednoznacznych sformułowań. Jednak pozwólmy sobie na luksus heurystycznego dryfowania, na luksus wolności skojarzeń, oddając dzieciakom głos i każdą wypowiedź potraktujmy z szacunkiem, nie ulegając presji z góry założonej tezy, że wiersz jest o tym, jest notatka o nim, ma wyglądać tak i tak. Dajmy się zaskoczyć, poczujmy się zaskoczeni. To, że wiersz nie zaskakuje, kiedy go piszę i tuż po napisaniu, nie jest tylko moją przypadłością psychiczną. Bardzo wielu poetów potwierdza ten fakt, zwierzając mi się, że często są zaskoczeni tym, co się pojawiło na kartce papieru, że naprawdę nie spodziewali się takiego rozwoju linii wiersza. Mówią, miałem jakieś ogólne wrażenie, jakieś myśli, jakieś przeczucia, ale nie wiedziałem, że to się akurat tej formie wykrystalizuje, że pójdzie w tę stronę, że przyciągnie taki sposób obrazowania i że taką puentą się skończy. Poeta sam nie wie do końca, czyli tylko jakąś szeroką ramę, w której zmieścić się mają różne wieloznaczne widzenia, a następnie interpretacje. Sam nie wiem, co za mną chodzi przez wiele dni, co się osadza i dlaczego właśnie to. Sam nie wiem, co się nawarstwia w umyśle i w tym momencie nagle przypomina, łączy ze sobą, zestraja, zestawia, odkręca. Jakoś to dziecko sobie wyobrażamy, ale każdy powód jest przecież niewiadomą tajemnicą, niespodzianką. No chyba, że pisze się na zamówienie, na jakiś z góry określony temat, ale to już jest inna sprawa. Zatem niespodzianka, zaskoczenie, oryginalny pomysł, jakakolwiek zmiana w lekcyjnej rutynie powinna być punktem wyjścia do zajęć związanych z poezją. Czy to będzie lekcja? Czy godzina po lekcjach spędzana z kółkiem polonistycznym, recytatorskim, redakcyjnym, innym? Nauczyciel coś niezwykłego przynosi na lekcję. Coś wiesza na ścianie, bądź w ogóle nagle zmienia wystrój sali. Zaskakuje swoim zachowaniem i wyglądem. Zaprasza kogoś niezwykłego na lekcję, odbywa tę lekcję w niespodziewanym miejscu. Wykorzystuje nagraną na płycie piękną interpretację omawianego wiersza. Rozpisuje wersy na gest, sytuacji i zachowania, czyli tworzy poetycką dramę. I tak dalej, i tak dalej. Teraz trzeba rozproszyć lekcyjną nudę w sposób drastyczny. A więc pewnego razu wyszedłem z klasy. Do uczniów zupełnie nie docierał wiersz Leopolda Staffa Czucie niewinne. Ironizowali na jego temat, dowcipkowali, krytykowali egzaltację podmiotu lirycznego, nie chcieli się wypowiadać na temat tego utworu. W pewnym sensie nie obchodził ich. Za oknem świeciło słońce i otaczające szkołę wzgórza zachęcały. Zapraszały do czegoś. No właśnie, do czego? Do nawiązania rozmowy. Miał w tym pomóc wiersz Staffa, jakoś głucho brzmiący w klasie, w szkolnych murach. I dzieciaki usłyszały go dopiero tam, na powietrzu, na słońcu, na łące. Łąkami idę. W krąg kwiaty i słyszę brzęki pszczelne. W powietrzu mądro-złotym śni próżniowanie niedzielne. Słońce świeci spokojnie, jak gdyby od niechcenia. Obłoki są tak białe, jakby nie mogły siać cienia. Tak śpiewa, jakby nie śpiewać nikomu, ani się śniło. Jest mi tak dobrze na duszy, jakby mnie wcale nie było. Najpiękniej bowiem jest, kiedy piękna nie czuje się zgoła. Nie tylko jest się po prostu tak, jak jest wszystko dookoła. Szliśmy, skandując głośno, niczym hip-hopowcy, dając się uwodzić rytmowi, potem potoczyła się swobodna rozmowa na jego temat. Za jakiś czas znów wróciliśmy do skandowania, za którymś razem dotarło do nich wszystko i przestało razić. Przestało wydawać się sztuczne, obce. I opis, i zachwyt, i radość istnienia, i nawet to, co w tym wierszu jest najtrudniejsze. Najpiękniej bowiem jest, kiedy piękna nie czuje się zgoła i tylko się jest po prostu tak, jak jest wszystko dookoła. W domu mieli w jakiś sposób zmierzyć się z opisem doznanego przeżycia. Zaproponowałem temat. Opisz, co czułeś, co czułaś, gdy szliśmy po łące. Czy było wokół ciebie coś, co odbierałeś jako piękno? Wzięci przez zaskoczenie uczniowie zapomnieli o tym, żeby się zawstydzić tym obnażeniem uczuć, tym bezwstydem mówienia o tym, co się czuje. Jak nie mam, przyswoili sobie elementarną zasadę monologu lirycznego. Szczerość w prezentowaniu uczuć i odwagę eksponowania swojej uczuciowości oraz zanurzenie w trwającej właśnie chwili, w czasie teraźniejszym. Jeżeli jest pięknie i rozsadza mnie radość istnienia, to dlaczego nie mam o tym mówić? Dlaczego nie mam tego zapisać? I to nie jest egzaltacja, lecz konieczność komunikowania się z drugim człowiekiem. Konieczność obwieszczenia czegoś drugiemu człowiekowi. To jest, drogie dzieci, poezja. Nie ma chyba większego szczęścia dla Beltra,
jak to, co mnie spotkało kilka dni później na rajdzie pieszym po górach soli. Otóż w pewnym momencie usłyszałem, jak grupa dziewczynek, przechodząc właśnie przez cudowną łąkę pełną jaskrów i dzwonków, zaczęła sobie podśpiewywać pod nosem. Najpiękniej było nic kiedy, najpiękniej było nic kiedy. Trwaj chwilę, jesteś piękna, bo oto jednak zapisało się coś w ich pamięci. Pojawił się jakiś żywotny wzorzec wrażliwości. Poezja na coś się przydała. Na co? Na oznaczenie świata i sposobu jego odbierania. Przydała się po to, żeby w nagły i zaskakujący sposób nazwać to, co się właśnie czuje i jak się coś przeżywa. Na lekcję o wierszu Herberta Kamyk przytaczyłem kamień. Ta sama sytuacja rozegrała się kilka lat wcześniej, gdy w programie był jeszcze wiersz morski Rozmowa z kamieniem. Gdybym położył na biurku jakiś mały kamyczek, to zginąłby, przepadł, nie zwrócił na siebie uwagi. Natomiast dość duży, kilkukilogramowy kamień wzbudził konsternację. Znalazł się na biurku kilka dni wcześniej, zaczął swoją krecią robotę. Uczniowie często spoglądali w jego stronę, zastanawiając się, po co ten kamień, co on tu robi. Kamień zaczął zastanawiać, wywierać presję, oddziaływać na wyobraźnię. Kamień stał się problemem dla niektórych uczniów. Tak jak wcześniej stał się problemem dla poety. Doprowadził go do refleksji, do analizy sytuacji kamienia, jego miejsca, roli, postawy. Kamień jest stworzeniem doskonałym. Równy samemu sobie, pilnujący swych granic. Wypełniony dokładnie kamiennym sensem. O zapachu, który niczego nie przypomina. Niczego nie płoszy, nie budzi pożądania. Jego zapał i chłód są słuszne i pełne godności. Czuję ciężki wyrzut, kiedy go trzymam w dłoni i ciało jego szlachetne przenika fałszywe ciepło. Kamyki nie dają się oswoić do końca. Będą na nas patrzeć okiem spokojnym, bardzo jasnym. Ale przecież kamień nie przyjmuje żadnej postawy. A może jednak przyjmuje. Wyobraźni wszystko jest możliwe. Nawet to filozoficzna postawa kamienia. Nawet to, że sobie coś myśli na nasz temat, że coś czuje, odnajdując się pośród innych istnień, pośród rzeczy i ludzi. Jeżeli uczniowie podejmą tę grę wyobraźni, to znaczy, że staną się trochę poetami, tak jak byli nimi nasi praprzodkowie, bezgranicznie wierzący w duszę świata, uduchowienie otaczających nas rzeczy, roślin, zwierząt, zjawisk. Jesteśmy u źródeł poezji, bo jesteśmy u źródeł ludzkości i człowieczeństwa. Chodzi tu o ten pierwotny animizm, który przetrwał w umysłach poetów i znajduje wyraz w wierszach w postaci czegoś, co nazywamy animizacją, a dalej idąc personifikacją, uosobieniem. Bo kamień może przemówić. Opowiedzieć o tych milionach lat, które go ukształtowały. Może być świadkiem historii wcale nie niemym. Oczywiście, że wiersz Herberta Kamień ma pozostać kamienny. Podziwiany jest za swą naturalność, za to, że nie da się uczłowieczyć, oswoić. To jest fascynujące. Fascynuje poetę swoją trwałością, stałością, niewzruszoną pewnością. Wymowa wiersza jest jednak z lekka ironiczna, albowiem coś za coś. Doskonałość i nieśmiertelność kamienia za ludzką nietrwałość i urodność. Z drugiej strony zimno za ciepło. Niewzruszoność za uczucia i pożądanie. Martwota za pulsowanie żywej krwi. Owszem, można osiągnąć kamykową czy kamienną doskonałość, ale jakim kosztem? Trzeba pozbyć się ludzkiego ciepła. Co wrażliwsi uczniowie potrafili do takich wniosków dojść. Wówczas proponowałem wyobrażenie sobie relacji odwrotnej. Niech nasza niedoskonałość udzieli się kamieniowi. Niech nasze ciepło jednak wtargnie do jego idealnego, zimnego wnętrza. Otwórzcie usta kamieniowi, powiedziałem. Postąpcie wbrew Herbertowi, który kamieniowi usta zamyka. W ramach pracy domowej powstały różne teksty. Pamiętam, że ktoś opisał sytuacje rozgrywające się na drodze, przy której leżał kamień, komentując świat po swojemu. Ktoś przedstawił życie w głębinach stawu czy jeziora, bo jego kamień, czy raczej on kamień, leżał na dnie. Ktoś poszedł w stronę legendy tej pracy, kamień leżący na leśnej polanie, która po wiekach stała się rynkiem barnego miasta, opowiedział, co widział na własne oczy. Oczy kamienia. Czy nie piękna przenośnia? Będą też uczniowie, którzy nie podejmą reguł gry w powrót do pierwotności, którzy zarzucą infantylizm całej tej zabawie w poezję. Miałem kiedyś taki zespół. wtedy inaczej rozkłada się akcenty interpretacji, na co innego kładzie się nacisk. Dla nich przygotowujemy inną lekcję, albo ten pierwszy powie przekształcony coś bardziej zracjonalizowanego, kończącego się pomysłami na dalszą pracę w domu w stylu kamień, którym wybiłem okno, kamień, który kopałem idąc drogą, kamień wykopany na działce u babci, tajemnica mojego ogródka, zielony kamień znaleziony na wiosnę, ewentualnie w królestwie kamieni, wrażenia z wystawy mineralogicznej. Jak widać, opornych wokół nie brakuje. A po co przedstawiłem to drobne migawki z długoletniej praktyki negocjowania, co do stopnia oporności. Tak się ułożyło w moim życiu, że instytucjonalnie i zawodowo zmuszono mnie do pracy z opornymi. Zrobiono ze mnie funkcjonariusza socjalizacji przebiegającej pod znakiem tekstów literackich. Bardzo często wychodziłem w kierunku małego barbarzyńcy spłodzonego na przedmieściu biednego, pogórniczego miasteczka tylko z wierszem w ręku. Innej broni nie miałem. Po 20 kilku latach tej pracy mogę powiedzieć, że większość z tych opornych w gruncie rzeczy pozostanie nimi na zawsze. Bo takie są prawa normalności i zwykłego życia. Lecz do końca nie wiem, co z tą rozbudzoną mniejszością. Z Irlandii dochodzą mnie skąpe wieści. Podobno jednak niektórzy z nich, zasypiając po dniu ciężkiej pracy z tomikiem wierszy w ręku, chciałbym w to wierzyć. Dziękuję.
Jakieś pytania do Karola Marczewskiego, to myślę, że jest teraz czas, aby je zadać lub do Rafała, bo jeszcze tutaj siedzimy. Jeżeli Państwo chcecie porozmawiać, to jesteśmy do Państwa dyspozycji tutaj wszyscy.
Z tego wynika, że po tylu latach znojnej pracy jako nauczyciel i poeta nie zawahał się Pan. Jest to dobra metoda na to, żeby oswajać dzieci z poezją, ale też odpowiedź jest taka, że nie wszyscy będą poetami, bo musi być tak jak chwast, musi być kwiat, musi być wszystko. I kiedyś moja polonistka powiedziała mi, jeżeli tylko dwie osoby w tej klasie będzie kochało poezję, to ona zrobiła bardzo dużo dla poezji. Ponieważ miejscowość, gdzie uczniowie żyją, no jest taka poetyczna, jest taka, że można tam na każdej łące pisać, jak ja to mówię, to już czasem wejdą w ten świat poezji. No i dzięki Karolowi będą kochać te łąki inaczej, nie tylko jako siano, nie tylko jako drzewa, które dają opał, ale mam nadzieję, że wejdą w kulturę, o której nam się marzy, żeby to był naród kulturalny.
Wie Pani, ja kończę w sumie pesymistycznie. Ja nie mam złudzeń, że udało mi się coś zrobić. Nie potrafię tego zmierzyć i zbadać. Mogę mieć tylko wrażenie, że pewna maleńka cząstka została przeciągnięta na drugą stronę, że czymś się zainteresowali, że może otworzyliśmy. Bo to jest problem w naszym życiu z otwieraniem się na coś. Rozwijamy się wtedy, gdy uda nam się otworzyć na coś, co nas tam rozszerza i pogłębia. Ja nie mam złudzeń, że wykonałem jakąś wielką pozytywistyczną robotę i wszystkie dzieciaki z Nowej Rudy będą pisać wiersze, bo też nie o to mi chodziło. Ja chciałbym, żeby oni nie pogardzali tym innym światem, żeby nie mieli gdzieś, nie wiem, teatru poniedziałkowego, książki omawianej w internecie i modnej, żeby oni byli gotowi sprostać temu. Być może ten tekst, proszę Państwa, byłby zupełnie inny,
ten przez 22 lata przepracował nie w biednej, małej miejscowości, socjalnie bardzo podupadłej, ale w prywatnej szkole w Warszawie, gdzie wszystkie dzieci wychodziły się z bardzo zamożnych domów, w których jest zwyczaj czytania, komentowania, słuchania muzyki, rozmawiania o wierszach. Ja nie napisałbym takiego tekstu.
Karol, zdziwiłbyś się.
Ja, tak? Ale nie napisałbym takiego tekstu. Ja miałem do czynienia z dziećmi najzwyczajniej zwykłymi, z bardzo raczej biednych domów. Szedłem do pracy, kiedy jeszcze prosperowało to miasteczko, bo hulały dwie kopalnie, a w trakcie zauważyłem, że mi biednieją te dzieciaki, bo kopalnie są likwidowane i ojcowie nie mają pomysłu na swoje bezrobocie, jakiś alkoholizm, coś tam i tak dalej. I coraz gorzej było, w sensie takim socjalnym. Ja pytałem, jaka gazeta w domu, no to tylko przegląd sportowy, nie? Gdzie wcześniej może była jakaś polityka, jakieś półki na książkach i tak dalej. O to mi chodzi, że tu jakby nie było tego zaplecza socjalnego, że ja z pewnym wstydem właściwie co ja im chcę wmówić, co ja im chcę powiedzieć. Czy ten świat im jest potrzebny do przetrwania? Świat, gdzie czytamy wiersze? Czy uczyni ich skuteczniejszymi w tej walce, w wyścigu szczurów o to, żeby zdobyć jakiś fach, a następnie miejsce pracy? Takie kwestie sobie gdzieś tam w głowie roliłem. Myślałem, a co mnie to wszystko obchodzi? Jest chwila, są te dzieci, chcę dać siebie jakąś dobrą cząstkę. Tak jak mi kiedyś dano, bo też miałem szczęście mieć szaloną, piszącą wiersze polonistkę, a potem kapitalnego profesora Antoniego Mackiewicza liceum, który z piłkarza zrobił poetę. Więc gdzieś tam spotyka się tych nawiedzonych. Pomyślałem sobie, a dlaczego by nie? Stań w szeregu i tych nawiedzonych, i skoro taką ubrałeś już, przebrałeś tą formę i rolę, i coś dla tych dzieci, bądź sobą, miej tę paskę i niech usłyszą, o, przyszedł facet z tej klasy, który nie odbębnia 45 minut, coś tam ma w środku, coś nim targa, ale się rzuca, ale miota. Posłuchajmy wariata, może coś będzie ciekawego, może będzie coś ciekawego. To działa na tej zasadzie, to działa na tej zasadzie. Nie ma jakiejś szczególnej metodologii i rewolucji w pedagogice, tylko bardzo zwykłe ludzkie odruchy plus przekazywanie swojej pasji. Bo bardzo jest fajnie, jak nauczyciel ma bogate wnętrze, ma jakąś pasję. Dzieci od razu to wyczuwają, że nie przyszedł funkcjonariusz, tylko przyszedł nawiedzony. To tak bym skomentował Pani głos, jakby uzupełnił w sobie to swoje wystąpienie.
Tak, bo to jest praca nad niezamoczoną jeszcze gąbką, która nasiąknie. I to jest takie fajne, jestem 40 lat, byłam 40 lat nauczycielką i zdaję sobie sprawę, jeżeli po latach ktoś nagle w tramwaju albo na ulicy rzuca się na mnie, nie wiem, drybla z taki i mówi, jak było fajnie, pamiętamy te wspaniałe dni, wspaniałe te spotkania, a tu człowiek wypruwał sobie żyły i myśli, to wszystko na darmo, ja to zmarnowałam tą godzinę, a potem się okazuje, że nie, że odbiór jest i ta gąbka jednak wyda jakiś...
Wie Pani, tu jest problem większy. Ja sobie takie pytanie postawię, czy poezja jest dla wszystkich? Czy wszyscy są dla poezji? Tutaj jest jakby źródło moich rozterek, tych przed 20 kilku lat. Pomyślałem sobie też o tym, że jest duży procent ludzi nieczułych zupełnie na to, nie zainteresowanych tą grą słów i tym czymś, co nazywamy poezją. Nie interesuje ich. Jak zachwyca, kiedy nie zachwyca, powiem Gombrowiczem. I ja szanuję w pełni ich prawo do tej inności, odmienności. I wiem, że wyjdą z tej podstawówki, być może zapomną o tym wszystkim i tak dalej, rzucą się wir normalnego życia i to poezja do niczego im nie będzie potrzebna. Ja szanuję to i rozumiem. Być może tak jest, że tylko jakiś maleńki procent populacji jest naprawdę otwarty na wnikanie w jakiś tam sens przekazu poetyckiego. No cieszę się, że znalazłem się w tym maleńkim, bo to jest coś, bez czego sobie własnego życia nie wyobrażam. Nie wiem tylko, kto mnie nawiedził i kiedy, bo oprócz tych szalonych polonistów musiało być coś jeszcze dzieciaku. Bo jak nim tego nie ma, chęci współpracy i pójścia w tę przygodę, no to nic z tego nie będzie. Mówimy o niszy, mówimy o niszy w gruncie rzeczy. W takiej niszy tutaj dzisiaj jesteśmy. Są ci, którzy kiedyś tam
dali się wciągnąć tam, po prostu się zainteresowali. Tak.